Rozbrajanie mitów, wykładni prawa. Analiza i konsekwencje. Analiza 18 mitów wskazanych przez Macieja Zielińskiego to coś więcej niż akademickie ćwiczenie. To precyzyjna diagnoza stanu polskiej kultury prawnej, która, mimo długiej tradycji teoretycznej, wciąż zmaga się z szeregiem głęboko zakorzenionych iluzji. Iluzji dotyczących interpretacji prawa. Mitologia ta nie jest przypadkowa. Wyrasta z historii pozytywizmu prawniczego, tradycji kodyfikacyjnych i biurokratycznego formalizmu. U jej korzeni leży wiara w prawo jako samowystarczalną maszynę. Zamknięty system norm gotowych do biernego odczytania. Z tej utopii doskonałej legislacji rodzi się przekonanie, że ustawodawca jest w stanie stworzyć przepisy tak jasne i kompletne, iż wykładnia staje się zbędnym ornamentem. To marzenie o automatyzmie. Jego trwałość potwierdza, że w myśleniu o prawie dominuje tęsknota za pewnością, a więc zawartością, która w teorii jest atrakcyjna, lecz w praktyce okazuje się nieosiągalna. Utrzymywanie tych mitów zatruwa jakość debaty. Sędziowie i prawnicy, powołując się na pozorną oczywistość prawa, unikają jawnej odpowiedzialności za swoje twórcze wybory. Obywatele z kolei, karmieni iluzją jasnych przepisów, przeżywają szok, gdy rzeczywistość prawna okazuje się wymagać skomplikowanego wysiłku. W efekcie zaufanie do instytucji topnieje, bo obietnica pewności zderza się z praktyką niekończących się sporów. Pierwszy i najbardziej fundamentalny mit głosi, że wykładnia prawa to wyłącznie odtworzenie gotowego sensu. Zakłada on bierną recepcję normy, jakby była ona obiektem znalezionym w tekście. Taka perspektywa ignoruje hermeneutyczny charakter interpretacji, który każe nie tyle odkrywać, ile konstruować treść normy w kontekście systemowym, aksjologicznym i funkcjonalnym. Doskonale ilustruje to dyskusja wokół artykułu 217 paragrafu 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Stanowi on, że osoba, u której dokonuje się przeszukania, powinna być obecna przy tej czynności. Literalna wykładnia nie odpowiada jednak na kluczowe pytanie, co w sytuacji, gdy osoba ta fizycznie nie może być obecna. W tym momencie kończy się odtwarzanie, a zaczyna konieczność konstruowania sensu przepisu w świetle celu ochrony praw jednostki. Z tą iluzją ściśle związany jest mit drugi, że wykładnia ma charakter wyłącznie odtwórczy, a nie twórczy. To dalekie echo koncepcji Monteskiusza, w której sędzia miał być jedynie ustami ustawy. W tej mechanistycznej wizji, wymiar sprawiedliwości przypomina maszynę, która bezrefleksyjnie stosuje prawo. Mit ten pozwala interpretatorowi na wygodne uchylenie się od odpowiedzialności. Sędzia, ukrywając twórczy charakter własnych decyzji, przerzuca cały ciężar na ustawodawcę. Prowadzi to do braku przejrzystości, gdyż nieuniknione wybory aksjologiczne pozostają w cieniu, zamiast być racjonalnie uzasadnione. Spór wokół artykułu 190 Konstytucji, dotyczący skutków wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Czy wiążą one od teraz, czyli ex nunc, czy z mocą wsteczną ex tunc, demaskuje te iluzje. Nie istnieje tu jeden, gotowy do odtworzenia sens. Interpretacja jest twórczym wyborem, który realnie kształtuje praktykę państwa prawa. Kolejny mit, trzeci, zakłada, że norma prawna ma tylko jedno, jednoznaczne znaczenie. Jego źródłem jest złudzenie, że język prawniczy nasycony definicjami legalnymi jest w stanie wyeliminować wszelką wieloznaczność. Takie podejście ignoruje fakt, że język prawa pozostaje częścią języka naturalnego, a więc jest z natury podatny na nieostrość i otwartość. Skutkiem bywa marginalizowanie debat interpretacyjnych jako zbytecznych sporów, co osłabia świadomość prawną. Wystarczy spojrzeć na artykuł 18 Konstytucji o ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Dla jednych jest to definicja wyłączająca inne formy związków z porządku prawnego. Dla innych jedynie gwarancja szczególnej ochrony dla tej konkretnej formy, bez zamykania drogi innym. Sama wielość możliwych znaczeń obala mit jednoznaczności. Czwarty mit, że interpretacja prawa jest procesem automatycznym i obiektywnym, wyrasta z marzenia o nauce prawa na wzór nauk ścisłych, gdzie reguły można by zapisać w formie algorytmu. W epoce cyfrowej mit ten zyskuje nowe życie, wzmacniany przez retorykę sztucznej inteligencji i wizję zautomatyzowanego orzecznictwa. Przyjęcie tej wizji prowadzi jednak do ignorowania kluczowej roli rozumowania prawniczego, intuicji i wartości. Powstaje ryzyko odczłowieczenia prawa i iluzja, że decyzje są całkowicie bezstronne, podczas gdy za fasadą obiektywizmu kryją się głębokie wybory aksjologiczne. Jako reakcja na tę iluzję mit piąty przesuwa wahadło w drugą skrajność, ku relatywizmowi, który widzi w wykładni proces czysto subiektywny. Skoro interpretacja nie jest w pełni obiektywna, to jak głosi ten pogląd musi być całkowicie zależna od indywidualnych przekonań. Skrajne uznanie subiektywności podważa jednak samą racjonalność prawa jako instytucji. Jeśli każdy prawnik może bezkarnie twierdzić tak ja rozumiem przepis, bez odwołania do obiektywnych kryteriów, prawo traci swoją funkcję koordynacyjną i staje się narzędziem arbitralnej władzy. Maciej Zieliński słusznie obala tę tezę, akcentując intersubiektywną weryfikowalność wykładni. Choć sędzia nie jest maszyną, jego wnioski muszą być uzasadnione w sposób zrozumiały i racjonalnie akceptowalny w ramach wspólnoty dyskursu prawniczego. Siódmy mit, głoszący, że wykładnia jest zbędna, gdy przepis jest jasny, ignoruje fundamentalne napięcie między literą a duchem prawa. Jasność normy to cecha postulatywna i relatywna, zależna od kontekstu, wiedzy i doświadczenia. Nigdy nie jest absolutem. Z pozoru krystalicznie jasny artykuł 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nakazujący organom działać na podstawie i w granicach prawa, w rzeczywistości wymaga nieustannej interpretacji swojego zakresu i konsekwencji. Pozorna jasność bywa najbardziej zdradliwa. Ósmy mit. Zawęża domenę wykładni do sal sądowych. Pomija przy tym fakt, że każda instytucja stosująca prawo jest jego interpretatorem. Urząd Skarbowy dokonuje wykładni przepisów podatkowych. Organ administracji, przy wydawaniu decyzji. A nawet obywatel, próbując zrozumieć swoje obowiązki. Wykładnia rozlewa się na całą przestrzeń stosowania prawa, nie ograniczając się do sędziowskiego podium. Mit dziewiąty, redukujący wykładnię do mechanicznej operacji, lekceważy jej hermeneutyczną naturę. Wykładnia to akt rozumienia tekstu w jego kontekście, celu, funkcji społecznej, historycznego sensu i systemowego otoczenia. Interpretacja artykułu 2 Konstytucji, wyrażającego zasadę demokratycznego państwa prawnego, wymaga złożonej refleksji nad aksjologią, historią konstytucjonalizmu i dekadami orzecznictwa. Nie jest to zadanie dla automatu. Dziesiąty mit o światopoglądowej neutralności wykładni jest sprzeczny z prostym faktem, że każdy tekst ożywa w interakcji z czytelnikiem. A czytelnik wnosi do tego procesu swoje rozumienie świata, wartości i przekonania. Choć celem jest racjonalność i bezstronność, całkowite oderwanie się od własnej perspektywy pozostaje iluzją. Widać to w rozbieżnościach interpretacyjnych klauzul generalnych, takich jak dobro dziecka z artykułu 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Sens tej klauzuli zależy od paradygmatu antropologicznego przyjętego przez sędziego. Mit 11, negujący potrzebę uzasadniania wykładni, uderza w fundamenty transparentności i racjonalności prawa. W demokratycznym państwie każda decyzja, zwłaszcza interpretacyjna, musi być umotywowana w sposób umożliwiający jej kontrolę. Brak uzasadnienia jest tu równoznaczny z arbitralnością i samowolą. 12 mit, wedle którego wykładnia jest procesem jednowymiarowym, to spadek po skrajnie językowym pozytywizmie. Tymczasem interpretacja wymaga wielopłaszczyznowej analizy – gramatycznej, systemowej, celowościowej, a czasem także historycznej. Odczytywany jedynie literalnie artykuł 23 Kodeksu Karnego, definiujący obronę konieczną, nie jest w stanie objąć całej złożoności sytuacji, w których dochodzi do kolizji dóbr. Dopiero uwzględnienie doktryny i orzecznictwa pozwala zrozumieć pojęcia bezpośredniości zamachu czy konieczności obrony. Porównanie z innymi tradycjami prawnymi, niemiecką, francuską czy amerykańską, boleśnie uświadamia, jak bardzo polski dyskurs wciąż tkwi w pułapce pozornej neutralności i wstydliwego ukrywania roli wartości w procesie interpretacji. 13 mit, traktujący interpretację jako panaceum na wszelkie problemy prawne, prowadzi do jej nadużywania w celu łatania luk. Niektóre problemy wymagają jednak interwencji ustawodawcy, a nie ekwilibrystyki interpretacyjnej. Spór wokół praw osób transpłciowych w kontekście zmiany danych w aktach stanu cywilnego pokazuje, gdzie kończą się możliwości wykładni, a zaczyna potrzeba nowej legislacji. Mit 15, że wykładnia jest łatwa i oczywista, trywializuje ogrom wiedzy, doświadczenia i kompetencji, jakich wymaga. W praktyce nawet najwybitniejsi prawnicy latami spierają się o znaczenie przepisów. Przykładem jest interpretacja artykułu 447 paragrafu 3 Kodeksu Cywilnego dotyczącego terminu dochodzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przestępstwem. 16 mit o niezmienności wykładni ignoruje dynamiczny charakter prawa. interpretacja ewoluuje wraz ze zmianą rzeczywistości społecznej, orzecznictwa i kultury. Wystarczy prześledzić ewolucję rozumienia prawa do życia prywatnego, artykuł 47 Konstytucji, w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, by zobaczyć, jak sens normy żyje i dojrzewa. Ostatni, 18 mit, o czysto teoretycznym charakterze wykładni, zostaje ostatecznie zmiażdżony przez codzienną praktykę. Wykładnia to narzędzie konkretnego działania, orzekania, uzasadniania i rozstrzygania konfliktów. Spory o konstytucyjność ustaw, granice kompetencji organów państwa, treść umów. Wszystko to opiera się na wykładni, która nie jest abstrakcją, lecz jest głęboko zakorzeniona w życiu. Mitologizacja wykładni osłabia jej funkcję w systemie prawnym. Jeśli jednak potraktujemy prawo jako zjawisko kulturowe, normatywne i komunikacyjne, wykładnia staje się nie tyle metodą, co środowiskiem życia normy. Jej zrozumienie i uwewnętrznienie jest warunkiem racjonalnego i sprawiedliwego stosowania prawa. W świecie, gdzie prawo coraz częściej staje się areną ideologicznych starć, a granice między literą a duchem przepisu zacierają się, dekonstrukcja mitów Zielińskiego zyskuje szczególną aktualność. Czy uda nam się wyzwolić od iluzji pewności i automatyzmu, by wreszcie uczciwie spojrzeć w lustro własnych interpretacji? A może skazani jesteśmy na wieczne błądzenie w labiryncie subiektywnych odczytań? Rozbrojenie tych mitów nie jest więc zadaniem akademickim. Jest obowiązkiem współczesnej kultury prawnej.